Cześć, witajcie na napisach końcowych i to jest nasze weekendowe Q&A, na które postanowiliśmy zaprosić Pawła. Dzień dobry, Pawle.
Dzień dobry.
Zaprosiliśmy go jako eksperta od niektórych pytań, na przykład od pytań o anime i o Kimbę, ale nie uprzedzajmy faktów.
To są te pytania, na które Oskar nie chciał odpowiadać, bo przypadkiem, jak ja jestem, to jego nie ma. To nie jest tak, że się nienawidzimy, czy coś takiego.
No po prostu jak Oskar usłyszał, że Paweł będzie, to zostawił żelazko włączone
Ale
i musiał
przygotowałem sobie
pilnie się
tło.
oddalić.
Paweł. Powiedział, że Paweł gorszy niż Skywalker odrodzenie.
Paweł Skywalker.
Czekaj, nie mam ten. Musiałbym jeszcze takie słuchawki założyć,
Kurczę,
dobrze?
wyglądasz jak scena z Irlandczyka.
A czapka? Masz czapkę?
Mogę tak zrobić.
Nie, teraz. Prawie dobrze. Wszystkich zmieniłeś.
Ale mam kota. Mam koty, które czasem wchodzą, więc jest szansa, że też dołączą.
Twoja biblioteka zniknęła. Coś się
Wiem, to
stało. Coś
specjalnie
się wydarzyło.
Irytowała mnie.
Mam nadzieję, że Oskar
Nienawidzę
tego nie
bibliotek
przesłucha.
tak naprawdę.
No dobrze, to zacznijmy od krótkiego ogłoszenia. Zgodnie z obietnicami z naszego live'a wystartowaliśmy z akcją, która wspiera Wielką
A nawet
Orkiestrę
z aukcją.
Świątecznej Pomocy. Co powiedział?
Akcją.
No z akcją też, z aukcją. Więc na naszym
Akcja,
fanpage'u
aukcja.
Na Facebooku znajdziecie link. Może nawet w opisie tego filmu ktoś mógłby znaleźć link, co ty na to?
Tak.
Jak ktoś by nie miał Facebooka. I tam możecie wylicytować odcinek z nami. Z dowolnymi nami, więc jeśli nie wiem, lubicie
odcinek
tylko Radka, to może być tylko z Radkiem.
W sensie nie, że jest odcinek, który już nagraliśmy z nami do wygrania, tylko możecie po prostu nagrać taki odcinek z nami i wystąpić w nim go, albo nie wiem, go nawet poprowadzić o czym chcecie z dowolnymi prowadzącymi z naszego grona i wszystko jest w opisie.
Pawła nie licytujemy jak coś,
ja
Paweł
o tym
nie.
Właśnie. Ja myślałem, żeby zalicytować, wygrać i zrobić taki odcinek, gdzie będę tylko ja i Oskar.
No, pieniądze idą na szczytny cel, więc jeśli stać cię, to śmiało. W tym momencie już mało kogo stać, bo cena jest już dosyć duża. Tak więc zapraszamy hojnych darczyńców.
Chyba, że znowu wbije ten dzikus, który był ostatnio przy naszym materiale i rzucił konkretnym...
A, no on już rzucił. Może on chciał na to, ale no niestety... No, tak więc nie przedłużając, przechodzimy do pytań. Jesteśmy w sierpniu, jej. I pierwsze pytanie zadaje nam Tistai. Pozdrawiam całą ekipę napisów końcowych. Chciałam też podziękować za serię o Box Office, bo dzięki nim wkręciłam się w temat i stało się to moim hobby.
O, to miło. Nie, dziękuję. Znaczy, ja dziękuję. Nie, co chciałem powiedzieć? Nie, miło mi, o, to chciałem powiedzieć.
Dziękuję w imieniu Box Office.
Tak, no właśnie, dziękuję w swoim i Oskara imieniu, bo zawsze fajnie, jak ktoś się jara tymi cyferkami.
Piękne, piękne, ale bardzo hermetyczne hobby. No.
I pytanie. Jakie były wasze największe krasze filmowe?
Krasze filmowe?
No, bo chyba nie chodzi o Box Office, nie?
Ten Cronenberga.
Albo ten co Oskara dostał, pamiętacie, że krasz kiedyś został Oskara?
Nie, tego już nie pamiętam. Krasze filmowe? Zawsze podobała mi się Heather Langenkamp z Koszmary z ulicy Wiązów, czyli była trochę młodsza niż jak potem była trochę starsza, ale ładnie się postarzała też. W sensie
im młodsza, tym lepsze.
No tak, no kurczę. Znaczy, to był mój chyba pierwszy crush, jak oglądałem pierwszy raz Koszmary z ulicy Wiązów, no to była mniej więcej w moim wieku pewnie, więc, więc dziwnego, nie? A tak ogólnie, nie wiem, Scarlett Johansson chyba. Taki uniwersalny przykład. Też pamiętam, że pierwszy raz na nią trafiłem w filmie, który się nazywał Eight-Legged Freaks, Atak Pająków. I tam miała, nie wiem, 16 lat czy coś takiego?
Myślałem, że powiesz 16 nóg.
No, a potem z każdym kolejnym filmem jakby crush się pogłębiał. I dalej ją bardzo lubię.
Trafiłeś na nią przed Zaklinaczem Koni?
A czy to było przed Zaklinaczem Koni? Nie mam pojęcia.
Znaczy, po Zaklinaczu Koni, bo Zaklinacz Koni był wcześniej. Myślałem, że każdy trafiał na Scarlett przy Zaklinaczu Koni.
Nie pamiętam,
to był taki film definiujący epokę i to była moja wielka miłość wtedy.
Ja czytałam, nie widziałam.
No, a jakbym miał dać trzeci crush, to Aleksandra Daddario, zdecydowanie. Za oczym, oczywiście.
Ja w ogóle odczytałem to pytanie zupełnie inaczej, bo ponieważ tam są napisane filmowe crasze, więc uznałem, że nie chodzi o aktorki, tylko o postaci filmowe.
A, no to okej, możemy się pobawić.
No ja mam tak jak Paweł, ale to później.
To jest moja, i tak moja interpretacja jest głupia, bo to sprawia, że nie mam za bardzo żadnej odpowiedzi, bo zacząłem się zastanawiać, czy był taki moment, rozszerzyłem to pytanie i zacząłem się zastanawiać, czy był taki moment, gdzie pojawiła się postać filmowa, co do której wcześniej nie znałem, a co do której jakby miałem nadzieję trochę w imieniu bohatera, że nie wiem, nie wiem, wzbudzi w niej jakieś uczucie czy coś takiego i uświadomiłem sobie, że przychodzi mi do głowy tylko jedna i jest to Lola Bunny. z Space Jam. Bardzo kibicowałem Królikowi Bugsowi, żebyś mu się udało i byłem jednocześnie bardzo zażenowany jego zachowaniem. Bo to był taki kretyn po prostu, a ona była warta prawdziwego, porządnego mężczyzny, więc jak ja ty? Uważam, że... Jak ja na przykład, gdybym
jak
był
Michael
królikiem.
Jordan na przykład.
Gdybym był królikiem na przykład, to albo, nie wiem, z innym zwierzęciem, na przykład wężem. Nie, węże jedzą króliki, prawda? To, czekaj. Tak, nie, ale nie, jakby jest to dla mnie w ogóle taki koncept. To znaczy, gdybym miał powiedzieć, wymieniać nazwiska aktorek, które mi się podobają, no to mógłbym wymieniać pewnie w nieskończoność, ale to jest takie bardzo powierzchowne. W sensie wydaje mi się, że Crash to jest coś takiego głębszego, nie? Że Crash to jest to, że walisz plakaty na ścianach i w ogóle wow, to jest mój Crash i tak dalej, i tak dalej. No bo tak to postacie z Mass Effecta tylko, nie?
Które?
Wszystkie. A. Ale ja grałem tylko w Andromedę, więc słuchaj, jestem osobą, nie? Najgorzej.
Nie,
ale i tak.
Nie wszystkie. Nawet ten typ, który był twoim największym przyjacielem i nie pamiętasz do teraz, jak się nazywał?
Ale ja grałem tylko w Andromedę, tam był...
No to dawno tak grałem właśnie.
A był ten, to, no, ten, co chciał zorganizować wieczór filmowy.
Tak, biegam go
bez powodu, tak. To jest, wiesz co, no, on miał fajną misję tą poboczną, bo nawiązywała do Gwiezdnych Wojen. I ja byłem wtedy, ta gra była tak, tam było tak wiele problemów z tą grą, że mnie cieszyło, że o, cytat z Gwiezdnych Wojen, znam, dobre. Więc dziękuję, gro. No, więc to jest moja odpowiedź.
To ja miałam chyba tak w ostatnich latach, no bo tam w dzieciństwie no to pewnie było tego więcej, ale tak powiedzmy w ostatnich latach miałam dwa duże crushy filmowe. No i pierwszym był Kapitan Ameryka, a drugim był Kylo Ren. I tak.
No. Wow, z zupełnie różnych tutaj rejonów.
Tak, to się nie wyklucza. Wierzę, że będziemy w trójkę bardzo szczęśliwi.
Z Kylo to nie, bo nie żyje. Ale w sumie Steve też nie do końca.
Spoiler!
No kapitan jest jak stary, nie? Żyje. Więc teraz stary. Ma 90 lat. Pewnie był...
To dopiero fajny taki po przejściach.
Jaki ciepły i serdeczny.
Taki kieszonkowy, że go możesz tylko wiesz, w bursztynie zatopić i do kluczy przyczepić.
No więc ja chciałam tylko powiedzieć, kapitana. Że właśnie u mnie z reguły najpierw jest crush na jakąś postać, a dopiero później...
A dopiero później
patrzę na aktorów i jeśli jakby... Jak najbardziej te crushe względem bohaterów przełożyły się na pewnego rodzaju crushe względem aktorów, w sensie, no, lubię ich oglądać i generalnie fanuję, ale no i tak, no wiecie, crushowanie aktorów jest no, trudne, no bo to są tacy niezwykli ludzie, którzy gdzieś tam są, więc tak nie do końca w mojej głowie to działa, ale crushowanie postaci działa w mojej głowie.
To okej, okay, to znaczy, jak w takim kontekście crush, to ja w ogóle, to nie dla mnie, w sensie nie kupuję czegoś takiego, to znaczy, no, jak, właśnie ja to pytanie zinterpretowałem tylko w taki sposób, hej, jakie aktorki ci się podobają, no bo ja zupełnie nie rozumiem jakby takiej, nie wiem, daleko posuniętej fascynacji jakąś aktorką, a już tym bardziej postacią fikcyjną, to nie bardzo. Jakby, to więc no, trochę.
Radek Pisula, my waifu.
Jakbym szedł w stronę tego myślenia nad tym pytaniem właśnie Marty i Pawła, no to bym powiedział, że ja w ogóle lubię te wszystkie postacie tych takich... wiesz, mięsnych kotleciarzy, jak Henry Cavill, jak The Rock, jak Kapitan Ameryka właśnie, nie, że to jest zawsze grałem barbarzyńcą i lubię tego gościa, który wiesz, napieprza, a przy tym jest taki piękny, dobry i źle to zabrzmiało trochę, ale wiecie o co mi chodzi, nie, no mówię, taki człowiek z mięsa zrobiony, tak porządnie z mięsa, wiesz, takiego wyklepanego, nie, że to widzisz, że to jest ubite, widzisz, że to ma cieszyć oko, a nie tylko być, nie, to ma być więcej w tobie. Tak, znaczy nie w to, Jezu, nie, ma być, wiesz, na ekranie i cieszyć cię swoją obecnością. Nie, to by był Kapitan Ameryka, bo to jest fantastyczna postać i fantastycznie się go ogląda, no i Chris Evans jest genialny. A jeśli chodzi o crushę w tą taką crushową stronę Łukasza, to kurczę, kiedyś to była, pamiętam, Sharon Stone, taką moją największą, za dzieciaka jeszcze. Później się to zmieniało, a dzisiaj nie wiem, dzisiaj wiesz, na przykład lubię te aktorki, które właśnie nie tylko, że no, dobrze wyglądają, tylko też są cholernie utalentowane, nie? I się po prostu dobrze ogląda przez to, że pokazują coś więcej. To na przykład Florence Pugh jest moim teraz totalnie crushem filmowym, bo ona ma fantastycznie rolę dobiera. Jest zupełnie innym typem aktorki niż te które znamy. Nie ciężko ją do kogoś na przykład porównywać, nie? Ona jest taka na swoich nogach twardo stoi i kurczę, czy oczekuje jej kolejnych ról. Chcę zobaczyć teraz na Oscarach. Więc to mniej więcej tak wygląda. A jakbym miał wymieniać to tak jak Paweł, no to bym siedział i wymieniał, i wymieniał, i wymieniał, i wymieniał. Przetykał to Kapitanem Ameryką co jakiś czas, żeby był, wiesz, dla każdego coś miłego, ale tak to bym mógł wymieniać, no. Więc nie będę wymieniał.
No dobra, to lecimy dalej. Agnes pisze do nas. Hej, jesteście mega ekipą i widać chemię między wami.
To poza mną.
Nie.
Z Pawłem łączy nas tylko fizyka.
Nie no, chemia też.
Tak. Nie ma co do tematu.
Nie oglądam większości filmów, o których opowiadacie, ale i tak słucham. Moje pytanie. Oglądacie seriale True Crime? Co polecacie? Pozdrawiam. Paweł.
Nie, właśnie to ty jesteś pytanie do mnie.
Tak,
nie?
Ty jesteś od True Crime.
Ja bardzo lubię True Crime, w sensie ludzie zabijający innych ludzi.
Naprawdę.
Ale
to
tak,
jest każde życie, a nie True Crime.
Bo ja się zastanawiam się, co ma autorka, tak? Autorka
tak, na myśli autorka.
Pod pojęciem seriale True Crime. Zakładam, że to są te takie seriale, które są takie na poły dokumentalne, a trochę też odtwarzające w formie tych takich scen odgrywanych jakieś wydarzenia. I ja nigdy tego nie lubiłem, dlatego że... Ja w ogóle jest taki podcast, nazywa się Last Podcast on the Left. To jest podcast true crime'owy, który każdy seryjny morderca, który tam jest na przykład opisany, jest opisany w formie, nie wiem, 4-godzinnych odcinków, nie? Więc to jest takie bardzo dogłębne, taka bardzo dogłębna analiza całej tej postaci od dzieciństwa, wydarzeń w jej życiu, czasów, w których żyła, jakby dodatkowo okraszona czarnym humorem i takim dziwnym odgrywaniem, bo to jest taki bardzo, to jest komediowy podcast o mordercach, tak? Więc w momencie, w którym dostaję potem gdzieś na Netflixie 35-minutowy odcinek o jakimś seryjnym mordercy, to mam wrażenie, że on tak przelatuje po temacie jak bardzo powierzchownie i jeżeli znam tę historię z jakichś innych źródeł, to często jest tak, że mam wrażenie, że widzę pewne uproszczenie, że o, tu został wyciągnięty tylko ten taki najbardziej mięsisty, ten najbardziej taki interesujący z punktu widzenia fragment, ale to miało jakiś ciekawszy kontekst, który by wymagał pewnie 4-godzinnej analizy, a nie 30-minutowego filmu, gdzie aktorzy odtwarzają, jak to było. Zawsze to jest bardzo jakieś takie udramatycznione, więc mam tak, że jeżeli mam prawdziwe sytuacje, to wolę przesłuchać czegoś, co jest naprawdę... Albo jakiegoś audiobooka, albo jakąś książkę, która porusza temat porządnie, albo jakiś reportaż, albo jakiś podcast, który naprawdę to głęboko analizuje. A jeżeli coś krótkiego, to wolę sobie odpalić Criminal Minds, które wydaje mi, które ma składa się z fikcyjnych, inspirowanych często prawdziwymi sprawami, ale fikcyjnych spraw, które są no zbite w formie odcinków serialowych i jakby to dzięki temu nie mam takiego poczucia, że nie dostaję tego, co jest tak naprawdę interesujące w tym temacie. Więc ja nie jestem fanem, szczerze mówiąc. To jest, mam nadzieję, że to nie jest zła odpowiedź na to pytanie.
Nie, totalnie, ale totalnie na pojeba wyszedłeś, dlatego wiesz, że masz tam właśnie True Crime, jakbyś, wiesz, znał te wszystkie dogłębnie, wszystkich no, morderców.
Słuchaj,
dogłębnie
Paweł ma film
ale, wiesz,
o ulubionych tak, mordercach.
Tak, ale wiesz, ale później ogląda to pół godziny, jaka, wiesz, dupna rekonstrukcja, źle ciała ułożyli, jakie cięcia, takich nie było cięć tam, nie?
Ja wam od razu podrzucę, jest koleś, który nazywa się H.H. Holmes, jak Sherlock Holmes, tylko nie? I to jest niesamowity absolutnie koleś, który w XVIII wieku, jeżeli się nie mylę, zbudował w którymś z miast ze Stanów Zjednoczonych, nie wiem, czy nie w Bostonie, nie pamiętam, zbudował hotel. I ten hotel to był hotel z horroru, w sensie ze slashera, nie slashera, z jak piła, jak się nazywa ten gatunek?
No, ten.
W sensie on wymieniał ekipy remontujące, tak żeby nikt, znaczy budujące, tak żeby nikt nie wiedział do końca, jak jest zbudowany ten budynek. I tam całe jedno piętro składało się spoza pokoi hotelowych, składało się z ukrytych korytarzy, gdzie on mógł podglądać gości, wpuszczać im truciznę do pokojów. Potem były ukryte korytarze, którymi zwłoki tych, potem jak się rozłożyły, zrzucał do krematorium, które było ukryte w piwnicy. Ja się dziwię, że nikt z tego nie zrobił jakiegoś torture porn, bo to jest po prostu prawdziwa rzecz. Są w ogóle plany tego budynku w internecie dostępne i to jest absolutnie... Koleś po prostu siedział i przez ileś tam lat stwierdził, zbuduję sobie hotel, który będzie wielką maszynką do mięsa na ludzi. Więc jak któryś z gości mi się spodoba, to powiem, jako ofiara, to powiem, ma pan pokój na drugim piętrze, bo drugie piętro to było to piętro. A potem robił jeszcze inne pojebane rzeczy, które skończyły się jakimś w ogóle pościgiem przez Stany Zjednoczone z jakimiś dziećmi, które on porwał. W ogóle to jest jakaś kompletnie odjechana historia, bardziej odjechana niż nie jeden film, więc polecam sobie na przykład poczytać historię tego gościa, bo to jest tak bardzo filmowe, że ciężko uwierzyć, że to się wydarzyło naprawdę. Więc to tyle.
To była dawka True Crime.
No, brzmiało to jak najgorsza wersja akademika pana Kleksa, jaki słyszałem.
No. Ktoś nic True Crime, Radek?
Nie, by to tylko superbohaterowie.
Jedyne True Crime, jakie oglądałem, to był Big Bang Theory. Pomyślałem, że chodzi, wiesz, o coś, co jest no, po prostu przestępstwem na ludzkości, a tak to nie lubię takich tych udawanych rzeczy. To lubię prawdziwe.
Prawdziwe morderstwa.
Nie, znaczy, nie. Oglądać, nie.
Nie, no, takiego prawdziwego True Crime to nigdy nawet nie sprawdzałam. Najbliżej chyba byłam oglądając Mindhuntera i był super, ale potem nawet nie wróciłam do drugiego sezonu, bo tyle kazali czekać. No, może kiedyś. Okej, okay, lecimy dalej. I mamy pytanie od Bueno. Kogo widzielibyście jako przeciwnika w Deadpoolu 3? Jaki ewentualnie aktor mógłby go zagrać? Mi dobrym wyborem wydaje się Jake Johnson, może jako Tiger Shark. Mógłby zagrać kogoś innego niż tradycyjnie.
Pewnie, spoko, Tiger Shark może być. No, ja nie jestem fanem tych filmów z Deadpoolem. Ja bym chciał, żeby Deadpool był jednak... Albo żeby był jeszcze bardziej... Jeszcze w mniejszym stopniu postacią z krwi i kości, albo w większym stopniu. Wydaje mi się, że chyba ten drugi kierunek bardziej odpowiada, żeby dać sobie spokój z tym takim humorem, o lol, random rzeczy z internetu śmieszne, a zrobić po prostu z niego postać, która będzie miała tylko jakieś tam elementy, wiecie, comic reliefu i przebijane czwartej ściany i tak dalej. Więc jako przeciwnika bym dał Deadpoolowi kogoś, kto jest Deadpoolem tylko bardziej, na przykład, nie wiem, Madcapa czy kogoś w tym stylu. To jest koleś, który wygląda jeszcze dziwniej, też ma healing factor i jest, ma takie nihilistyczne podejście, że nic nie ma sensu i potrafi wywoływać szaleństwo u innych, więc można by się tym pobawić. Niego gra jakiś aktor, który jest irytujący, nie wiem, ten, jak się nazywa ten typ z Brooklyn Nine-Nine?
Saberg?
Ale tak, będzie idealny po prostu, taki najbardziej wkurwiający typ po prostu, który będzie doprowadzał do szaleństwa wszystkich dookoła, okej. Okay. I niech to będzie właśnie taki film, w którym Deadpool będzie musiał stać troszkę bardziej na swoich nogach w takim filmie. I już.
No nie, ja pierwsze jak usłyszałem pytanie, to myślałem Tiger Shark totalnie. Chcę zobaczyć Tiger Sharka.
Jeszcze zanim usłyszałem pytanie, to myślałem
cały czas. Tiger Shark to ma, nie wiem, przód tygrysa, tył rekina albo coś w tym stylu?
Nie, rekin tygrysi, taka ryba.
A, nie, bez sensu, w mojej głowie wyglądało lepiej.
Wiesz, part man, part shark.
Part no. Tiger.
Tiger Shark.
Old man Tiger Shark. Ja bardzo się cieszę w ogóle na perspektywę potencjalną, bo rozumiem, że to nie jest potwierdzone, żeby Deadpool stracił R-kę, bo ja bardzo lubię Deadpoola komiksowego za to, że jest absurdalny, a nie za to, że jest wulgarny, nie? I najbardziej mi się podoba w Deadpoolu komiksowym to, że on bierze... że Deadpool wrzucony do dowolnej sytuacji, którą znamy z komiksów albo popkultury i wiemy, jak się rozgrywa, sprawia, że ta sytuacja rozgrywa się zupełnie inaczej, przez to, że on zachowuje się zupełnie inaczej niż spodziewalibyśmy się po standardowej postaci. Więc ja bym chciał zobaczyć jakąś postać w drugą stronę, żeby to była taka postać, która jest bardzo mocno osadzona w kulturze i taka znana i jakby taka, po której wiemy, czego się spodziewać i która w zestawieniu z Deadpoolem może nagle się zupełnie rozbić, więc przychodzi mi do głowy, ponieważ nie znam wielu komiksów, to przychodzi mi do głowy ten taki run, gdzie z Draculą był Deadpool i on tam miał tą żonę dostarczyć, potencjalną przyszłą żonę i to mi się wydaje fajne, bo Dracula jest poważny, jest taką bardzo nie trzeba wyjaśniać, kim jest Dracula, zwłaszcza w takiej bardzo klasycznej formie, no i nagle Deadpool może tak naprawdę w takiej sytuacji rozwalić to zupełnie od środka, a jednocześnie to trochę wychodzi poza ten taki klimat X-menowo-superbohaterski i bierze takiego bohatera, który się wydaje kompletnie spoza tej stylistyki i ja bym chciał zobaczyć Deadpoola trochę w kierunku komedii, horroru, gdzie Deadpool robi głupie rzeczy, a wampiry są na poważnie, ale Deadpool śmieje się z tych czy w jakiś sposób rozbija te tropy popkulturowe związane z wampirami i to byłoby dla mnie znacznie lepsze niż jakiekolwiek znowu targanie tej erki, bo powiedział kupa i jest śmieszne.
Więc ja się chętnie mogę zgodzić z Pawłem, ale niech to będzie ten Dracula Gerarda Butlera. Ten taki śmiertelnie poważny, edgy, rok 2000 dzwonił.
No te klimaty mogą być spoko, naprawdę.
I Evanescence w tle. No.
Ja naprawdę lubię ten wątek miłosny, jak ona się nam nazywała, ta demoniczna księżniczka od Deadpoola.
Takie dziwne imię.
No. Ona się nazywała jakaś... Shikla, coś takiego. No super była. Była super, naprawdę i uważam, że ich relacja była super i ja bym to chciał zobaczyć na ekranie, byłoby ekstra.
W ogóle bawi mnie to, że Paweł powiedział, no nie trzeba wyjaśniać, kim jest Dracula. Ostatnio Universal zrobi cały film, żeby ci wyjaśnić, kim jest Dracula. I ostatnio każdy film ci musi wyjaśnić, kim jest Dracula, bo najwyraźniej nikt nie wie. Więc no.
A ponoć wszyscy czytali.
A ponoć wszyscy wiedzą.
No, ponoć Stoker, wiesz, największy pisarz 20. przełomu wieku.
A wiecie co, ostatnio się doczytałam, że on przepisał tak trochę od takiego innego typa, co tam było 80 lat wcześniej, a nieważne. Którego nikt nie pamięta.
Od Kimby Białego Lwa. Nie.
Kimba przepisał Dracula.
Do Kimby jeszcze chwila. Na razie jesteśmy przy pytaniu od Tarantuli. Przez to, że szkalujecie Rammsteina, kocham was jeszcze bardziej.
No i fajnie. No i fajnie. Ja nie lubię. Lubię
to dla was.
To dla ciebie specjalnie.
Ja myślałem, że Osia, ty lubisz nie, wszystko co niemieckie.
Ja lubię niemieckie rzeczy, ale nie lubię Rammsteina.
Jest granica po prostu.
To jest za mało niemieckich.
Są rzeczy niemieckie, które może niech zostaną z boku.
Są tak.
Nie, no, przez niemiecką muzykę byłam przekonana, że jak zadzwoni do mnie jakiś Niemiec, to zawsze będzie na mnie krzyczał. A okazało się, że nie. Że czasem dzwoni miły Niemiec i nie krzyczy.
No. W sensie milczy.
To w sensie nie Niemiec.
Jezu, ale to jest w ogóle... rasistowsko wyszło, nie? W ogóle strasznie.
Nie rasistowsko, niemieckowsko.
Ja was...
Ja dzisiaj rozmawiałam z miłym panem Niemcem nawet.
Już nam się oberwało za nielubienie języka niemieckiego, więc... Jezus. Jesteśmy straceni, więc wszystko.
Jak Polak może oberwać za szkolowanie Niemców? No, ludzie, ogarnijcie się.
Nie, znaczy Niemcy spoko, Rammstein nie. To jest moja ostateczna opinia.
Nie chodzi o to, że możemy oberwać za szkalowanie Niemiec, możemy oberwać za absolutnie nielubienie czegokolwiek i nieznanie czegokolwiek, bo tak.
Ja Niemców lubię, ja na każdych mistrzostwach świata kibicuję Niemcom.
Bo tam Polacy grają, dlatego pewnie.
Tak, no też, ale kurczę, Toni Kroos jest chyba moim ulubionym piłkarzem w tej chwili, więc...
Ale tak, żeby powiedzieć w drugą stronę też, nie przepadam za muzyką Rammsteina, absolutnie, ale z tego co wiem, jakie są powiedzmy poglądy i podejście do rzeczywistości przez nich reprezentowane i to, że na koncert w Polsce na stadionie przypłynęli tą, jak to się nazywa, pontonem przez tłum, machając wielką tęczową flagą, to wydaje mi się spoko, w sensie jako ludzie. Dobrze. Niemcy przyszli w Polsce na stadionie, na koncercie, wiecie, ciężkiej muzyki, machając wielką tęczową flagą. Dobrze, zwłaszcza w momencie, w którym była wokół tego dyskusja, bo to było zaraz po tych dyskusjach wokół demonstracji.
Nie, no to super. Ale więcej, ale jak muzyki nie mogę.
Ja ich nie słucham, ale dobrze, że są.
No. Więc dobrze, jak lubicie, to lepiej, macie lepiej od nas.
No dobrze, że są ludzie.
I dwa pytania od Dekaliny. Myślicie, że w Thor Love and Thunder mogą powrócić członkowie ekipy Thora z pierwszego filmu, których śmierci nie widzieliśmy w poprzednich filmach, to jest Sif i Hogun?
Hogun nie zginął tam? Hela go nie zaciukała?
Chyba tylko Sif był nieznany, a potem było potwierdzone tam przez kogoś tam, że żyje. Więc
odpowiedź jest taka, mogą, ale po co? Jakby, no, jak ktoś będzie miał pomysł, żeby Sif grała jakąś rolę w kolejnym filmie, no to spoko, ale żeby powrócić, no to po co?
Ale jak ktoś tego Hoguna nie zauważył? Przecież on miał najbardziej widowiską śmieć chyba z nich wszystkich, nie?
Może
ktoś potem potwierdził poza kadrem, że jednak Hogun przeżył.
Że jednak przeżył, tam się wyczłapał i wiesz, ukrył się na tym statku, który odleciał potem.
Ale to...
Tam się przystał pod spodem.
Dobrze pamiętam, że Hela go przebiła.
No wszystkich tych trzech typów, nie?
Nie, no najpierw zaciekała tą trójkę, a Hogun został na koniec. Na koniec chyba.
Ja oglądałem teraz jakoś w grudniu Thora, po raz chyba czwarty. I dopiero się zorientowałem, że to są jakieś postaci, które były wcześniej. Bo tak
no
bardzo ich nie pamiętam.
No kurczę, no nie oszukujmy się.
Tam jednego nawet podmienili między filmami i nikt nie zauważył, nie?
Przy czwartym obejrzeniu się przypomniałem sobie, ej, to są ludzie, którzy byli, to jest człowiek, ale więc moja opinia jest taka, że no kurde, nawet ta, jak to się nazywa, Sif nazywa, tak, czy Sip, Sif, ta pani, dziewczyna, w każdym razie, to nie jest tak, że ona była na tyle interesującą postacią, że czekam na jej powrót w formie, w której było tam. Jeżeli to jest tak, że nie wiem, Taika Waititi ma pomysł na tę postać, to niech sobie wraca, jakby dobrze, jak ma pomysł, to fajnie, ale ja wtedy ucieszę się na dopiero po obejrzeniu tego nowego filmu, że ta postać jest fajna, bo to nie jest tak, że ja pamiętam, ta postać była taka dobra, że fajnie, żeby wróciła, więc może wrócić.
My jesteśmy już jak starzy ludzie, my się po prostu cieszymy, że ludzie, których znamy, żyją jeszcze.
No i czasem jak rozpoznamy, to też się ucieszymy.
Już jest fajnie.
Chyba go gdzieś widziałam.
To już nie są ci nowi, to znamy jeszcze i żyją. Więc jak żyją,
właśnie
to
ja mam odwrotnie. Ja tak mam, no nieważne, żyją, nie żyją, niech coś pokaże najpierw w tym filmie, to się dowiem się, czy warto, że żyje.
Nie, no ja wiem, że postacie, nie wiem, mają fanów, bo ktoś znaje z komiksów, gdzie są, mają, pełnią dużo większe role, ale no w filmach to nie były istotne postacie, nigdy nie były, nigdy nie będą już, bo zginęły w większości.
Tak samo jest Sif, nie? Ma potencjał, jak ją dobrze rozpisze Waititi, to czemu nie?
Tak, no
ale
wiadomo.
Tak, ale niech lepiej da w to miejsce Korga.
Ale słuchajcie, gdyby nie też aktorka nie mogła wystąpić w Thorze trzecim, to ona też by pewnie zginęła, no bo... No. Mamy nowe postacie, mamy Korga i Mika. Po co wam ta banda w ogóle?
No nie, ale nawet
ludzi,
nawet
którzy nie, ma... nic ciekawego nie mówią. Nie?
Ale po co Sif ma wracać, jak mają Walkirię w jej miejsce wprowadzoną, no, która jest zbudowana?
Kork, bo Kork potrzebuje love interest.
To no. Mik.
O, może też potrzebować. Co powiedzieć?
I drugie pytanie od Dekaliny o Love and Thunder. Czy w Nowym Asgardzie zapanuje wolna elekcja? A może jakiś inny system polityczny? Pozdrowienia dla całej piątki. Przekażcie Adamowi, bo sprawdzę.
No dobrze, dobrze, przekażemy.
To Oskarowi nie przekażemy. Nie, no Oskarowi nie przekażemy, bo nie możemy przekazać Oskarowi, okay. Więc zakładamy, że pozdrawiamy tutaj nas i przekażemy Adamowi.
No ale ja przekazuję moje Oskarowi, jakby, ponieważ jestem gościem, to ja oddam gospodarzowi moje pozdrowienia na rzecz Oskara.
Bardzo miło z tej strony. No.
Może, a potem, bo... ludzie, potem ludzie piszą, że o, Paweł taki niedobry i w ogóle. Widzicie, pozdrowienia nawet przekazał, oddał.
No, Oskarowi, słuchaj, niech ma coś z życia, nic innego nie ma, to nie ma chociaż to pozdrowienie.
Nie, no mam bibliotekę.
Sam w tej bibliotece siedzi. Ale słuchajcie...
Radek, coś mi się stało.
Wypadło, szkło kontaktowe mu wypadło.
Próbowałem głową, więc sobie...
Może zgubił tego pieroga, który lewitował w jakimś momencie na ekranie.
A nie, no pierogi czekają, bo jeszcze nie zjadłem do końca obiadu.
Aha, to może jak się schyla, aż to jest pieroga.
Pierogi z ziemi?
Jak to brzmi? Jak to brzmi? Jak się schylasz, to jest pieroga. No tutaj jest... Którą mamy godzinę?
19. Koleżanko.
No, więc jeszcze nie możemy o takich rzeczach.
No, ja mam nadzieję, że te filmy nigdy nie przejdą do takiego tematu, bo jakby...
Bo nam się ten... prequele włączają wtedy.
Tak, dokładnie. Był ten jeden taki moment, kiedy no, była ta polityka w Marvelu i to było jak był Civil War, nie? Gdzie tam próbowano gdzieś to zaczepić, no ale to był element tego filmu, element startowy i osadzony w fabule. No nie chciałbym, żeby czwarty Thor zaczął się od tego tam, że nie wiem, Federacja Handlowa okupuje Asgard.
Grupę Asgardian, którzy chcą się odłączyć od nowego Asgardu, no, i separatyści. Tutaj.
Nie, bo im się nie podoba, że to tak, wiecie, Thor tak samowolnie sobie powiedział, a to teraz ty będziesz rządzić, nie? Tylko no, elekcja.
No i oni okupują z Asgard i tam potem, no nie wiem, Thor leci do Galaktycznego Senatu, żeby przemówić, nie?
Mówię, że wszyscy chcą, wie, że wszyscy chcą, że Beta Ray Bill się pojawi. Super, nie? A tutaj kanclerz Beta Ray Bill, nie? I siedzi cały film.
Ojej, no więc obyśmy się nie dowiedzieli nigdy.
To nie jest... To nie wydaje się fajny temat do przygodowego filmu w kosmosie, jakim pewnie będzie Love and Thunder. Jeśli to wplął jakoś w fabułę, no to spoko, jasne. No,
jakby to... Mi się wydaje, że bardziej tam najbardziej to nikt nie chce być rządzącym w Asgardzie. Nie wiem, czy tam byłaby jakaś wielka walka o władzę.
Tam jest taki system, kto najmniej nie chce, ten rządzi.
Tak, to nie jest Wakanda. Tam Killmonger mógłby tam pojechać teraz, jakby nie zginął. No, to... Miał pecha, bo by mógł jechać do Asgardu i zostać panem Asgardu, nie?
No.
Wiesz, Kork by się zgodził, nie? Kork, no Killmonger, super, fajnie. Tu masz tron, proszę siąść. Mik też tu jest, przywitaj się.
No, masz hasło internetu. No.
Ja to w tym... Ja to zostać królem Asgardu.
Tak, ja w ogóle w trzecim torze, nie, czwartym to już będzie czwarty tor, jedyne co chcę, znaczy najbardziej co chcę, żeby wróciło, to żeby wróciła zbroja Mika, ta z tymi ostrzami. Bo kurczę, jak on jest tak, wiesz, musi być noszony jako ten wielki taki glucz.
Nie.
A ja pamiętam jego pojawienie się w tym właśnie, wiesz, jak te wywijał tymi swoimi łapami, czy tymi ostrzami. Było tak piękne i wiesz, że to jest, wiesz, że real deal, nie? To nie jest jakiś taki glucik, który trzeba nosić, nie? Który nadeptujesz później. Nie, ta zbroja robiła tam jednak połowę roboty w Miku i mam nadzieję, że wróci. Jakaś lepsza, na przykład, wiesz, Black Panther mu zrobi nową zbroję.
No, z wybraniem. No.
Cool. O kurde, w ogóle może jest temat na film. Jakby ja tak w ogóle wyjrzał.
Tak, ale wiesz, miałby tam zbroję i nagle może się na przykład w kulkę zamienić, wiesz, jak Metroid czy coś takiego, nie? Że nagle robi kulkę i atakuje jako kulka. O matko. Już mam pomysł na Mika.
To mnie bardziej jara niż ten, niż Black Widow, nie? Totalnie.
Jak ktoś z Marvela nas zna, kogoś z Marvela, to niech powie Feigiemu, że ja już mam rozpisany film o Miku.
Mik może być nowym Iron Manem w ogóle w tej takiej zbroi. No,
tak, więcej tak, się wiesz, mają te zbliżenia, jak zawsze, wiesz, z hełmu pokazywali, bo wiesz, o, mamy Roberta Downeya. Mamy Roberta Downeya chwilę, wiesz, w CGI, nie? I chociaż na chwilę, nie? To by mogli Mika pokazać jako w środku, wiesz, Mik.
To mamy pomysł.
A później Mik, albo w ogóle Mika powinni wstawić we wszystkie sceny z Iron Manem, we wszystkich filmach powinien być taki Mik cut, że na przykład masz tą scenę z Lokim, wiesz, jak wiesz, mamy tego, ja mam armię, a Mik wychodzi, że ma Hulka, nie? Czy jak on tam mówi, jakoś mówi, nie?
To
był trochę problem w tym filmie.
To zupełnie inaczej, I am Iron Man i nie ma czym cyknąć.
Tak, i leży jeszcze, albo leży właśnie.
Leży taki
gorący. Na pleckach.
Jak gada z tym Lokim, to leży tak na tym blacie, wiesz, przy tym alkoholu, czy czymś tam, nie? Po prostu. ale, nie ruszaj się.
Ale on właśnie chyba nie gada, nie? To jest ten trochę no, problem. Nie gada, to był trochę problem z tym filmem.
A Mikat by był super i styknięcia to było...
Nie no, ale może mówić za pomocą tej zbroi, jak Bumblebee może mówić na przykład, nie wiem, fragmentami innych filmów. O,
syntezatorem takim.
I żeby nawiązać do innych naszych opowieści tutaj, związanych z Gwyneth Paltrow szczególnie, to bym chciał zobaczyć jego sceny z Gwyneth. Wiesz, to by mocno głupowe było.
No no, jak prezentuję mu swoją najnowszą świecę.
No, kamień z kosmosu.
No nie, to Mick Cut to jest rzecz, która kiedyś powinna powstać.
Chciałbym też zobaczyć, jak Mick byłby tym mentorem Spidermana na przykład.
Jak przylatuje i jeszcze zabiera mu zbroję.
No no, i podrywa ciotkę.
O, tak, tak.
O, matko.
No to lećmy dalej. Kolejne pytanie od Mikołaja. Macie jakieś sprawdzone miejsce, z którego bierzecie mniej znane filmy? Na przykład, gdzie można znaleźć film typu Love, Loss z 2010 roku, czy debiut Vanessy Kirby?
Czyli
debiut Vanessy Kirby. Jest jakaś szansa na streaming z mniejszymi produkcjami?
No jest taki streaming, Netflix się nazywa.
No my nie zamierzamy otworzyć swojego, jeśli o to
czy,
pytasz.
Czy tu chodzi o to, jakby skąd bierzemy tytuły, czy skąd bierzemy w ogóle oglądanie filmów?
Bo skąd je bierzemy, skąd je oglądamy, no bo tytuły bo to nie jest trudne.
No, z tytuły też nie, no skąd wziąć jakieś rzeczy. No ale no, jeśli chodzi o gdzie
jak
oglądamy...
Jak tworzysz film, to zastanawiasz się skąd wziąć tytuł, myślisz sobie skąd by to wziąć, generator tytułów
filmów. Nie, no w sensie, wiesz, na przykład skąd... Bierzemy jakieś filmy sobie do oglądania, na przykład. Czemu, wiesz, jak decydujemy, co mamy oglądać, na przykład.
Nie, no,
jak
tu wpaść na jakieś. Gdzie oglądasz, nie?
No ale okej, to jeśli gdzie oglądasz, no to kurczę, przy tych streamingu jest pełno jakichś gówien, jakichś małych, tanich filmów,
nawet
które umykają uwadze.
Nie, na jakichś tych Chili, coś tam.
O, właśnie, w ogóle na tym Chili, na jakimś tam VOD.pl, na tego typu rzeczach. Jest tam kupa takich rzeczy.
Najczęściej już kilka miesięcy po premierze masz tam zadychę dostęp, nie?
Dystrybutorzy tam sprzedają te filmy całymi pakietami. Bardzo często jest tak, że w pakiecie, wiecie, z 10 filmami ze Stevenem Seagalem znajduje się 30 dużo fajniejszych filmów, których po prostu nikogo nie obchodzą.
Jeśli ktoś nie wie, gdzie jest jakiś film, to jest taka strona upflix.pl, gdzie można wpisać tytuł filmu, no i on pokaże, na jakich aktualnie streamingach jest dostępny, tam można sobie ceny porównać, jeśli jest na kilku, więc myślę, że to może być dobre źródło.
Wiesz, ale to jest niesamowite, bo kupa tych rzeczy, których naprawdę fantastycznych, wiesz, nagradzanych, których nie ma nigdzie na Netflixie, na Amazonie, na HBO, to właśnie są tam. Nie? Na przykład ostatnio oglądałem, chyba na VOD to było, Płomienie, Burning, to jest taki koreański film z zeszłego roku, który też miał kupę nagród, był tam chyba nawet do Oscara nominowany i jest naprawdę fantastyczny. Konkretne kino i nigdzie indziej nie było. Nie? A tam spokojnie, wiesz, chyba z 6 albo 10 zł płacę i mam dostęp, żeby sobie tam przez chyba 2 dni oglądać. Nie?
A jeśli mamy taki naprawdę film, że wiecie, no już nie ma go na żadnym VOD, no to z reguły z Amazonu ściągamy, nie? Nie wiem. Filmy Roba Zombie.
Nie, no najłatwiej jest właśnie wejść na brytyjski Amazon i poszukać tam czegoś na Blu-ray albo na DVD.
No, jak to są takie rzeczy, że nawet streaming się nimi nie zainteresują, to z reguły są tanie. No.
Jest kilka na pewno serwisów, które w ogóle śledzą oferty różnych serwisów streamingowych i możecie po prostu sprawdzić, co gdzie jest. Jeżeli chodzi o rzeczy, których nie ma, nie ma w tych serwisach streamingowych, to z reguły dobrze sprawdzić jest albo iTunes, albo YouTube, bo dają możliwość po prostu wypożyczenia tych filmów. Często jest tak, że jakieś filmy, których nie znajdziecie na streamingu, okaże się, że jak wpiszecie w wyszukiwarkę na YouTubie, to jest możliwość po prostu go tam zadychę wypożyczenia na 48 godzin, albo nie w iTunes, tylko teraz Apple TV po prostu. A są też, jeżeli chodzi w ogóle o starsze filmy, nie powiem wam teraz nazwy, ale jest taka aplikacja streamingowa, która oferuje za darmo dostęp do takich naprawdę klasyków, wiecie, sprzed kilkudziesięciu lat, jeżeli ktoś takich super starych filmów szuka. Podejrzewam, że jak wygooglacie, to znajdziecie pewnie więcej niż jedną taką rzecz. No i ten Amazon, nie? Wydaje mi się, że tutaj głównie jest ten taki problem, że filmy są albo te takie bardzo nowe, które są na serwisach streamingowych, albo te bardzo stare, które już są wszędzie po prostu łatwo dostępne, bo są już za darmo w domenie publicznej i tak dalej, i tak dalej. A największy problem jest z tymi takimi pomiędzy, nie? I tymi takimi, które już nie są na tyle nowe, żeby były hitami na serwisach streamingowych, ale nie są jednocześnie na tyle stare, że łatwo je znaleźć gdzieś tam za darmo w jakichś archiwach czy czymś takim. Więc tu współczuję, ale nie zostaje nic innego niż googlać po prostu i szukać, nie? Ale wypożyczanie jest spoko. Jak nie ma na streamingu, to z reguły są w jakichś wypożyczalniach online'owych.
No, ostatnio szukaliśmy właśnie tego wspomnianego Drakuli 2000, chcieliśmy sobie obejrzeć i nie ma nigdzie, za cholerę, nie? Musiałem kupić na chili.pl za
3 złote.
No, normalnie kosztuje chyba dychę. Ja za 3 złote dałem, no bo jakaś tam zniżka była akurat. No i wtedy dałem
radę. Żebyście tylko to wzięli.
Oczywiście Glorious
dostaliśmy, dostaliśmy 3 złote, żebyśmy to obejrzeli.
Tak, Glorious 480p, ale dało radę.
No, a potem szukaliśmy Draculi 3000 i był cały na YouTubie.
No, ale nie wiem, czy to jest tak.
Ale nie polecam.
Ej, a w którym Draculi grał Dominic Purcell?
W żadnym z tych dwóch.
Starszy
jeszcze profil. Innym.
Nie, Dominic Purcell był w... On grał w tym serialu, zdaje się.
O, nie, on grał w Blade'ie.
W Blade'ie, no faktycznie.
Tak, kurde, racja. Tak.
Ten Dracula był najgorszy Dracula mimo wszystko.
Był gorszy od Butlera?
Gorszy niż Butler. Był gorszy.
O Jezu, to musimy obejrzeć, bo ja nigdy nie widziałam Blade'ów.
Ale to trzeba by wszystkie 3 obejrzeć.
No dobrze, możemy kiedyś obejrzeć.
Jezu, kto w ogóle pomyśla, żeby Dominic Purcell wygląda totalnie jak Dracula.
Patrzysz na gościa, który jest wielki, łysy, wygląda jak szafa trzydrzwiowa i tam myślisz, o, Dracula. Totalnie tam.
Wiesz, sensualnie seksualny, idealny. Ale mi ładne zdanie wyszło. No.
Nie no, Radek, to wpisuje się w tą kupę mięsa trochę, nie? Czy nie?
Troszkę tak. Nie, ja nie mówię, że Dominic Purcell jest, wiesz, brzydkim mężczyzną. To jest naprawdę konkretny ziom, ale nie Dracula. Nie Dracula.
Nie taki był ten historyczny, nie?
Nie. Szybciej ten młodszy ze Schofieldów był grać Draculę. Jak on się nazywa?
Michael Schofield.
No, a normalnie też ma imię i nazwisko, jak coś.
O Jezu.
Ja bym chciał takiego Drakule jak na tych portretach, ten prawdziwy hrabia, jakby tam było w lat, coś tam pali.
Palownik. A tak, tak.
Z tym wąsem takim, wiesz, on tak wygląda, jakby był zdziwiony czymś cały czas takim.
Z tą czapką.
Ja bym chciał zobaczyć, ale na poważnie.
Z tą czapką, nie?
Tak, ale na poważnie, wiesz, wszystko na poważnie, ale ma tego wąsa, nie? No. Ja bym to chciał. I walczy z Deadpoolem, nie?
To lecimy dalej. Jeremy pyta. Fajną robotę robicie. Co sądzicie o tym, że wiele wskazuje na to, że Król Lew jest z żyną z anime Kimba Biały Lew? I od razu przeczytam drugie pytanie, bo jest na dokładnie ten sam temat. Ducha pyta. Czy słyszeliście o tej sprawie plagiatu Króla Lwa przez Disneya z japońskiego anime Kimba Biały Lew z lat 60. Czy Disney powinien chociaż posypać głową popiołem za to? Wiem, że ty czekałeś na to pytanie.
Ja też czekałem, spoko, ale jeszcze, zanim przejdziesz, chciałem tylko powiedzieć, że podoba mi się forma tych dwóch pytań, że ten pierwsza osoba pytająca jeszcze tak pyta, czy...
Co sądzicie, nie? Tak, co sądzicie?
A druga to już nawet nie zastanawia się, czy to jest plagiat.
Czy Disney powinien przeprosić?
Co z tym plagiatem? Czy Disney ma przepraszać, czy nie?
druga to już jest prawnik pana anime.
tak. No, opowiadaj.
To może chcesz pierwszym, bo...
Ja w ogóle dzielę ten konflikt cały na dwie części, na całą tę sprawę. Jedno to jest ta część rozsądna, czyli pytania, które się pojawiły zaraz po premierze Króla Lwa w 94, tak? Na temat podobieństw między tymi dwoma filmami, a druga to jest ta część, która się... i która ta pierwsza część jakby dość szybko wygasła, nie? A druga to jest to, co się dzieje w ostatnich kilku latach, co polega na tym, że ludzie obejrzeli jakiś film w internecie i stwierdzili, że to musi być prawda, nie? Bo wtedy, w tym 95 roku zauważono tak, są dwa filmy animowane, dzieli je tam 30 lat, oba opowiadają o małym lwie, który dorasta i sobie żyje, no i kilka scen w tych filmach animowanych czy postaci jest do siebie podobnych. I to nie jest tak, że to kompletnie nie ma sprawy, że to jest zupełnie czysty przypadek, ale... Bo te podobieństwa są, tam istnieją, ale tak, one są na tyle subtelne, szczerze mówiąc, i na tyle jakby... Na tyle trzeba wybierać, żeby je znaleźć, że to może być przypadek tak naprawdę. No bo jakby sam fakt wzięcia sobie podobnej historii, czy nie podobnej historii, ale tak mamy dwa filmy osadzone w tym samym miejscu, z podobnym głównym bohaterem, małym lwionkiem, który dorasta, tak? Więc pewne podobieństwa się automatycznie włączają i one mogą być przypadkiem. A nawet jeżeli nie są przypadkiem, to w najgorszym wypadku, no to jest tak, że film animowany wizualnie cytuje inny film animowany sprzed 30 lat. To nie jest tak, że Simba jest po prostu i że Król Lew jest tą samą historią, tylko przerysowaną i ktoś tam ukradł i tak dalej, i tak dalej. Tylko jakby to jest najgorsza opcja jest taka, że te kilka podobnych scen, czy podobnych postaci, które są gdzieś tam wizualnie, to są jakieś wizualne cytaty do filmu, który był kilkadziesiąt lat wcześniej. Nie, to jest najgorsza wersja według mnie. Jeżeli chodzi o to, co mamy teraz, czyli ten szał w internecie, no to jest tak, że kurczę, większość tych rzeczy, które oglądamy, jak odpalimy tam film, Król Lew to plagiat, no to są takie rzeczy na zasadzie, weźmy dwa filmy o Afryce i wyciągniemy, co jest w nich podobne. O, tu lew stoi na skale i tu też lew stoi na skale, to musi być to samo, nie? Jak się ogląda to zestawienie, to można odnieść takie wrażenie, że kurde, ten sam film po prostu, tylko przerysowany, ale ten Kimba to jest jakby kompletnie inna rzecz, kompletnie inna historia, kompletnie inne postaci, no i tak, to są te same zwierzęta, bo to jest ta sama Afryka, więc no, nie ma problemu. Ale, ale urosło to do jakiegoś takiego mega, mega poziomu teorii spiskowych i moim dowodem na to, jaka to, jaki to jest poziom tej teorii spiskowej, to jest to, że wtedy w latach 90. nie było, nie, nie trafiło to do sądu w ogóle, w sensie nikt nie pozwał Disneya za to. I no była tam jakaś dyskusja, ona szybko wygasła, nigdy nie, nie trafiło to do sądu, co obecnie w ogóle ludzie, którzy są miłośnikami tej teorii, traktują jako dowód na to, że coś musiało być na rzeczy, bo jeżeli nie trafiło do sądu, to znaczy, że Disney zapłacił im pod stołem, tak? No nie wiem, według mnie jak nie trafiło
do sądu, to też nie jest złe. Jak...
To, według mnie jak nie trafiło do sądu, no to może nie do końca były podstawy, żeby trafiło i ci ludzie, którzy... jakby odpowiadali za ten film, za to anime, jakby uznali, że no nie ma na tyle silnych podstaw, żeby się sądzić z Disneyem. Tak też twierdzą, no ale ludzie, którzy są, którzy obejrzeli film na YouTubie, twierdzą, że to jest wielki spisek, bo Disney na pewno zapłacił, bo skoro nie ma dowodów na to, że problem istnieje, to znaczy, że problem istnieje i został rozwiązany pod stołem. Więc no, to jest większy bullshit niż Snyder Cut, bo Snyder Cut przynajmniej...
Przynajmniej istnieje w głowie Zacka Snydera.
Ktoś mówi, że go widział, nie? A tutaj nikt nie mówi, że widział jakiś pozew, nie? Więc to, to ode mnie, więc mam nadzieję, że rozwiązałem.
To jedyne, co można dodać, to może te wszystkie osoby, które krzyczą o tym plagiacie, może niech obejrzą tego Kimbe i to rozwieje wszelkie wątpliwości, bo to jest kompletnie inna historia. Jakby jedyny element spójny to jest to, że tam też Kimba wraca do Afryki, tylko że nie wraca, nie wiem, z innej części Afryki, tylko w ogóle wraca z jakiegoś zoo.
Czy... z roboty w Anglii wraca.
Generalnie ze świata ludzi wraca, nie? Bo był chyba w zoo przytrzymywany, coś takiego. No i wraca do Afryki, to jest jakby tyle. I faktycznie, jak weźmiesz sobie jakieś pojedyncze sceny i zestawić ze scenami z Króla Lwa, to niektóre są podobne, ale ponownie, to jest to, o czym Paweł wspomniał, to jest to samo otoczenie, to jest ta sama Afryka, ta sama sawanna, więc nic dziwnego, że się zwierzęta powtarzają na przykład, bo to jest oparte dokładnie ten sam rejon w Afryce.
Ale
nie?
Jak
tam, gdzie żyją lwy, tam, gdzie żyją lwy, tam żyją też, nie wiem, antylopy, nie?
Słonie
i tak dalej.
Więc... A tak, a to masz te wizualne właśnie zapożyczenia i weź sobie jakikolwiek inny film, to też znajdziesz zapożyczenia do multum innych filmów. Gwiezdne Wojny to jest wszystko, wiesz, ściągnięte z Kurosawy, nie? I też jakoś nikt się nie pulta, że...
Albo nie wiem, Slasha Gordona, podobne. Albo czegoś w tym stylu, nie?
Też tak. Wiesz, masz Darta Vadera, który jest samurajem, nie? I mówisz, no nie, przecież to było już u Kurosawy, jak to tak można? No.
Są te zestawienia takie i one pokazują na przykład, o, stado biegnie i jest od góry narysowane. Więc plagiat. No. A jak ma być narysowane od spodu? Ale moje ulubione i tak to jest. Jest to taka scena na początku Króla Lwa, gdzie jest taka gałąź i mrówki po niej idą i ktoś pokazuje, że patrzcie, tam w Kimba też była gałąź w pewnym momencie. Jest scena, gdzie też jest gałąź i na tą gałąź gdzieś tam lew się chowa czy coś, ale gałąź też jest. To nie może być przypadek. Więc
nie, dajcie no to, spokój. Nie, no, ale wiesz, te zaproszenia są ewidentne, ale... To tak jak Paweł mówi, że by było o tym głośniej, nie? I na pewno by było jakaś walka sądowa na tym poziomie. No bo tak jak było właśnie, jak już mówiłem o Kurosawie, jak było swego czasu z nimi z Leone, nie? Że on dosyć ostro się wypowiadał na ten temat i głośno o tym mówił, nie? Że za garść dolarów jest...
To nie jest prawdziwe kino.
Tak, nie, czekaj, za garść dolarów, czekaj. Tak, za garść dolarów, no to jest straż przyboczna, nie? No. I mówił, że to jest ściągnięte od niego, no bo jest, nie? Ewidentnie jest zapożyczony, przeniesiony tylko na western, a z drugiej strony film Kurosawy to też było ściągnięte z Dashiella Hammetta od Amerykanów, ze Krwawego Żniwa, no i tutaj akurat się już nie mówił tego i nie powtarzał, nie? Więc to jest różnie z tymi zapożyczeniami, nie? I trzeba... Jest jakaś granica między zapożyczeniami, a tym, że ktoś po prostu na żywca coś zerżnął.
Powiedz to ludziom, którzy uważają, że Harry Potter jest z żynką z Akademii Pana Kleksa.
A bo to jest, to nas okradli. Tutaj nas okradli.
Nie żył w momencie premieru Króla Lwa, nie? To jakoś tak było.
Tak.
Ten twórca tego anime, wydaje mi się, że on już był martwy, w sensie nie żył już w momencie premiery.
No nie, ale to nie twórca, wiem, to twórca są najmniej ważne. Są ludzie, którzy prawa do tego mają.
YouTube'a. Nie ludzie z YouTube'a, którzy zrobili film, że plagiat.
Nie, ale właśnie, kurczę, cała dyskusja się toczy wyłącznie o, nie wiem, jakieś filmy w internecie, które zostawiają pojedyncze screeny, nie? Jakby nikt nawet nie omawia, nie wiem, że motyw przewodni jest podobny, albo że ten bohater ma podobny wątek, albo coś takiego. Nie, to nigdy nie jest jakby częścią tej dyskusji, tylko te fotki, które ktoś tam, wiesz, zostawił jedne ze sceny z drugimi, więc no, włóżmy to między bajki po prostu i dajmy sobie spokój.
A ja chciałam odpowiedzieć Radkowi na jego pytanie z poprzedniego pytania. Ten typ nazywa się Wentworth Miller, przypomniało się o mojej głowie.
O.
No, więc nie musicie nam
to pisać. Już nikt nie wraca. Nie, był ten taki kiepski moment, kiedy gość był w kinie i na szczęście minął, więc...
Dobrze. Nie no, nigdy nie był w kinie. Tak jakby... Ja jak jeszcze wtedy oglądałam uniwersum CW, ja strasznie lubiłam, jak oni wrócili, w Legends of Tomorrow i byli super. Byli
on grał te takie wszystkie losowe role akcji, jakichś typów takich bez charakteru. Trzeba było jakiegoś action hero, to on tam był. Ten...
Ty myślisz o samym Worthingtonie chyba.
Nie, był, no to ja jest
nie
drugi.
Nie był, nie był w kinie, co ty, jego brat, zagrał jego bradze skazanego na śmierć był w Kingdom.
No, grał
ja myślę,
brat,
że ty
ale...
cały czas go z kimś mylisz, bo on nigdy nie, nie był w kinie. Nie.
No zagrał w czymś, kurczę, zagrał w czymś.
A może faktycznie się mylą wszyscy. Oni się, no, po co w ogóle mówimy o tych ludziach? Przecież oni nic nie
ja chciałam tylko rozwiązać kwestię, jak się nazywał brat Drakuli i dobra, mnie to gryzło dobra. I już wiem.
Underworld grał i w Resident Evil Afterlife.
Tak, on ma jeszcze w ogóle, on ma na koncie jakiś znakomity scenariusz, który, o który się biło pół Hollywood, właśnie ten Miller. I teraz sprawdzam, bo to nie da... nie, czekaj, to nie.
Stoker.
Może Król Lew albo Kimba.
Irlandczyk.
Stoker jest napisany w internecie.
O tak, właśnie. On przy Stokerze pracował.
Ej, Stoker był
Park Chan-wooka.
To znaczy, to jest dziwny film, ale fajny.
Bardzo fajny. I Park Chan-wook jest świetnym reżyserem. I on pracował przy scenariuszu, więc. Kurczę, no.
No dobrze. No,
jest wpisany jako scenarzysta, tak? Jedyny.
O, wiesz kogo on grał? Chrisa Renfielda w Resident Evil w adaptacji.
No, mówiłem, że...
Tak,
nie pamiętam.
Nie słuchajcie, przepraszam.
Nie pamiętam tego filmu. Ja pamiętam tylko, że grał, zombie tam były.
Bloodkrieg grał niemieckiego żołnierza.
A był, faktycznie, ty. No.
I w Underworld, on grał w Underworld tego
doktora. To też powiedziałem, ale...
Przepraszam, że się nie słuchałem.
Resident Evil to, słuchaj, to serial w sumie jest trochę. Ja bym nie powiedział, że to film.
Okej, lecimy dalej.
Kiedyś. Dobra, ja
Elvenur pyta: cześć, mam krótkie pytanie, ale może rozwinie się z tego dłuższa dyskusja. Czy macie jakieś ukochane przez was, lecz niedocenione animacje? Dla mnie to Planeta Skarbów, film dzieciństwa. Jezu, jak Planeta Skarbów wychodziła, to już stara byłam.
Nie wiem.
Moje dzieciństwo, no w sumie nasze dzieciństwo, to przypadało właśnie na erę renesansu, na przykład na Disneyowskiego, więc no, tych filmów raczej nie wymienimy jako tych niedocenianych.
To ja Herkulesa bym podał, tego Disneyowskiego, bo to jest chujowy film, jest bardzo słaby, ale Hades Jamesa Woodsa to jest najlepsza postać w jakiejkolwiek kreskówce Disneya, więc myślę, że za mało się o tym mówi, więc podałbym to.
Z takich filmów, o których dziś już mało kto pamięta, a które ja namiętnie katowałam w dzieciństwie, to na pewno Księżniczka Łabędzi. To też jest słaby film, ja sobie go kiedyś powtórzyłam już w takim dorosłym wieku. I o mój Boże, w ogóle nie mam pojęcia, co mi się w tym filmie tak aż podobało, że go tak oglądałam over and over.
Czemu to wymieniasz teraz?
No nie no, że właśnie w dzieciństwie to byłam tym zachwycona.
Okej, ale to jest, że niedoceniane.
No, jest w dzieciństwie, to mało kto, wiesz, chodzi mi o to, że to nie był Disney, tak? To właśnie nie był ten, który dobrze. Wszyscy oglądali. Okay. No, więc w dzieciństwie się jarałam, ale mówię, po latach wróciłam i nope. Więc chyba nic nie mam, bo te, które ze mną zostały, no to są te najbardziej doceniane.
Ja nie żyłem animacjami za bardzo. Myślę, że jakby siedział tutaj ktoś, kto się jara animacjami ogólnie, to by zaraz wyrzucił, nie wiem, 30 tytułów Ralpha Bakshiego czy Dona Blutha, ale no, chyba nikt z nas się jakoś aż tak animacjami nie pasjonuje, więc ciężko.
Ja mam serial animowany, który byłem ogromnym fanem w dzieciństwie, który chyba został zapomniany kompletnie, chyba że ktoś sobie 90'sy przypomina. I to są ufozaury.
Co?
Ufozaury. To są dinozaury z kosmosu. Humanoidalne. Co może być lepsze? Humanoidalne dinozaury z kosmosu z laserami i zbrojami takimi. To jest super. I ja uważam, że to zasługuje na... Że to zasługuje bardziej na jakąś taką współczesną adaptację niż jakieś tam te żółwie ninja od Michaela Baya czy Transformersy.
Znam to, widziałem, oglądałem to.
To jest połączenie... Słuchaj, dinozaury są super cool.
Nic mi to nie
kosmiczne mówi. Zbroje strzelające laserami są super cool.
Ja pamiętam to.
Więc jakby to nie da się bardziej. Ja uważam, że to jest koncept, który powinno się rozwijać, a on się zatrzymał po prostu wtedy. Ja pamiętam, nikt inny pewnie nie, ale uważam, że to warto by było wrócić do tego, bo to dobry pomysł jest.
Czekaj, ale ufozaury to są... Ale nie, było coś lepsze niż ufozaury. Były niebezpieczne dinozaury, serial się w oryginale Extreme Dinosaurs, no, pamiętacie? Extreme Dinosaurs, to miało takie dobre intro i to były ekstremalne, to te twoje ufozaury, to te moje ufozaury by zżarły tysiąc razy.
One też były humanoidalne, czy co? Czy to były dinozaury?
Tak, ale one były takie mega humanoidalne.
To są ufozaury z Uniwersum Ultimate.
Nie, one były jakby The Rock był trzema dinozaurami. Czterema.
Faktycznie. Ale one są takie przypakowane w ogóle, ale nie mają laseru. No,
ale po co im lasery? Wiesz, ten twój laser to zjada na śniadanie.
Ale dlaczego mają spodnie, a nie mają laserów, nie?
Jakby... No bo tak jest Extreme, bo oni mają w ogóle gwiazdy akcji.
Jakby nie miały jakby nie miały spodni, to to po prostu, wiesz, łatwo, nigdy nie.
Takie filmy też na pewno są w internecie.
UFO porno jest, ale to bez dinozaurów, ale z UFO. To już połowa twojej.
Niedługo nie będzie, będziesz musiał, Radek, stać w urzędzie, żeby dostać kod do UFO porno.
Ale UFO porno, ale jeszcze z dinozaurami. To jest nisza może, którą warto zagospodarować.
Nie, ale Extreme Dinosaur, ale zobacz, ten jeden ma rakiety na plecach, tyranozaur.
A ma, faktycznie, kurde, ale no, ten tyranozaur więc wygląda jakby, nie wiem, jakby mu skrócili go jakoś i...
Tak, a ten jeden ma ten, na tym, na łapie, jakąś bazukę czy coś.
Okej, dobrze.
To jest edgy.
Jezu, ja z dinozaurów oglądałam Denvera.
Wiesz, że jest edgy, bo ma róg złamany, nie? Wiesz, że jest edgy.
O tak, ale w ufozaurach przecież też miał ten jeden miał złamany róg.
No zobacz, jak te twoje ufozaury wyglądają przy
moim. Może to jest jakiś reboot po prostu.
Ale myślę, że można zrobić jakiś ten.
Gritty reboot to jest ten Zack Snyder, wersja Zacka Snydera.
Mówię, to są ufozaury z Uniwersum Ultimate, ale ja myślę, że mogą walczyć ze sobą jakoś.
No, to jest serial bazujący na serii zabawek firmy Mattel, będący oficjalnym spin-offem serialu Rekiny Wielkiego Miasta, Street Sharks. Gdzie są takie rekiny humanoidalne znowu.
Street Sharks to było też świetne, o matko.
I oni zabudowali w jakimś... Oni w ogóle byli najpierw w tych rekinach i się odcinek nazywał Dinovengers. No. W ogóle imiona tych dinozaurów są zajebiste. T-Bone, Stegs, Spike, Bullseye. Najbardziej edgy imiona ever.
Czemu ktoś robi, wiesz...
T-Bone.
Robi, czemu tego nie robią?
Ktoś robi cokolwiek, jak tego nie robią, no.
Matko. To jest tak, totalnie by mógł być film, w którym Tyrese mógłby podkładać głos.
Słuchaj,
w końcu
koty, ale z dinozaurami po prostu, żeby były, bo już te koty były słabe, ale jakby to były dinozaury cały czas.
Ale wiesz, i tak chamsko te twarze ludzi nałożone na te pyski dinozaurów, nie? Taka, wiesz, Judi Dench na tyranozaura dołożona, tak wlepiona na nosie, tańczy twarz.
No i Idris Elba był z tym ze złamanym rogiem, tak jak tamten. No dobrze, no fajnie.
A to wszystko było po to, żeby nam sprzedali zabawki.
A wszystko jest po to, żeby w tytule tego odcinka było ekstremalne dinozaury.
Albo chociaż ufozaury.
Nie, ufozaury to pipy przy tym. No, nie, tak. Ekstremalne
dla
dinozaury.
Dla młodszych dzieci jednak.
Tak. Ja jestem młodszy od Radka wyraźnie. No.
Ale nie, ale wiesz, że młodszy. Twoja bajka jest z 87. Moja jest z 97.
Wow, widać od razu.
To jest z 97 i to wygląda jak Wojtysek w ogóle zanurzony gdzieś. O, no. To tak, dobrze, no to ja widzisz. Ja to jednak mądrzejszy jestem trochę. Już się byłem sobą zawiedziony, okazało się, że jednak nie mam powodu.
To moje jest, wiesz, ekstremalne lata 90, a nie tam 80, to jeszcze tak Denver, wiesz, po denverowe
rzeczy.
Ja
oglądam rzeczy. Denvera, to moje dinozaury, Denver.
No, to właśnie taki ufozaury, no załóżmy temu Denverowi szyszak i będzie, wiesz, kosmicznym dinozaurem. Nie, moje mają rakiety na plecach.
Łamany róg, nie nazywają się T-Bone.
Jakiś rekin z dinozaurem przywiązani, to w ogóle jeszcze jakieś bondy, czy tu chodzi? Nie, dobra, zmienimy.
Jezu, ktoś pewno włączył te dinozaury Radkowi i powiedział, że to drużyna A i on uwierzył.
Czy ktoś ma jeszcze jakąś animację niedocenioną, którą chcesz podzielić, czy to już idziemy dalej?
Ja nie mogę wyżej niż ekstremalne dinozaury, przepraszam. Chciałbym o Planecie Skarbu coś powiedzieć, że kocham,
ale nie. Co do niedocenionych dinozaurów, była też animacja Disneya Dinosaur, chyba z 2000 roku. I ona też w ogóle tak, nikt o niej dziś nie pamięta. No, Disneya. Tak, ja pamiętam, Disney. Że byłam na niej w kinie i że bardzo płakałam, bo tam chyba jakiś dinozaur umiera.
O tak, ja też płakałem. Coś tam było.
Ale ona dziś wygląda strasznie brzydko i bałabym się obejrzeć. Bo to było takie... To było takie dziwna była ta animacja.
To było takie 3D jakieś.
Tak, to było takie niby 3D, ale nie takie jak Pixar robił, które no dzisiaj się w miarę spoko ogląda, tylko takie dziwne to 3D było.
To takie. Było takie jak Beta Króla 2 tego nowego, nie?
Jezu, jak jeśli chodzi o starą animację, ja przez przypadek zobaczyłem Shreka pierwszego w telewizji w jakiś dzień i mówię, matko boska, jak ta grafika się zestarzała. To jest przerażające, jak technologia zapieprza, jak my się przyzwyczajamy do tych, wiesz, kiedyś to wyglądało, ale super, ten Shrek taki realistycznie animowany, a teraz patrzę, mówię, matko boska.
Dobra, mam, bo przypomniałem się, wiem, jaka będzie moja najbardziej ulubiona z niedocenianych animacji z dzieciństwa. Uciekające kurczaki. To...
No, ona była jakoś.
Ale ona była chyba doceniona.
No,
ona
jak słyszysz, żeby dzisiaj ktoś o niej mówił.
No, bo to z Pastaziny, no. Albo
żeby mówił o jakiejkolwiek z tamtych czasów. Inaczej.
No, Disney jak mówią,
Disney
nie?
Robi czy tam,
nawet, nie wiem, o DreamWorks się mówi, tak? To były czasy, kiedy był, nie wiem, książę Egiptu i tak dalej.
Może to czas
uciekające
na
uciekające kurczaki, jest, będzie sequel jakoś w tym roku. Nawet
może wersja live action by się przydała w takim razie.
Z prawdziwymi kurami?
Nie,
być sequel. Po tam, nie wiem, 10 latach, czy po iluś.
Te kury już nie żyją, przecież kury nie żyją tak długo.
Latach, więc ja czekam.
Szczególnie z plasteliny. Ale z tego okresu nawet te Disneya nie przetrzymały próby czasu. Bo pamiętacie Rugate Rancho?
Ostatni, nie no, Rugate Rancho to jest 2005, no Uciekający Kurczaki to nie wiem, 98 pewnie czy coś.
Ale więc... to też to stare. To Mój Brat Niedźwiedź. Kto dzisiaj wspomina ze żywieniem mojego
brata? Ja pamiętam, bo tam drugi raz Phil Collins napisał cały soundtrack.
Ja kocham, to jest piękne, to jest jeden z najpiękniejszych filmów Disneya, ale mało kto go dzisiaj pamięta.
Dobra, chodźmy dalej.
Dobra, idziemy dalej. Obejrzyjcie Uciekające Kurczaki. Axonosus pisze do nas tak. Czy ktoś tutaj zna japoński? Będą nazwy po japońsku w tym tipie.
Ja mogę poznać.
Więc tak. Witam. Jakiś czas temu oglądałem Q&A i pojawił się u was temat steampunku. To było pewnie jakieś 3 albo 4 miesiące temu.
No to.
Jeśli kogoś nie drażni styl anime, polecam kilka tytułów.
O kurna. Oświetlałem się na ekranie.
Kotetsuju no Kabaneri, The Grey Man, Shingeki no Kyojin. Przepraszam, jeśli skatowałam to, ale nie znam japońskiego, nie, więc znamy. Czytałam na czucie.
Prosty czyta, bo czytasz tak ale... samo jak polski, nie? To ostatnio to jest Attack on Titan.
To są normikowe właśnie.
No to po kiego pisze nam po japońsku? Już mógłby chociaż po angielsku.
Właśnie, czemu nie ma normalnych po ludzku?
Jeśli wszyscy wiemy, że to ostatnio to jest Attack on Titan, to nie trzeba być snobem i pisać po japońsku.
No, ale ludzie, którzy oglądają anime, są snobami. Ja w ogóle, to jest niesamowite, bo ja mam tak, że idealnie to pytanie trafiło, bo ja oglądam ekstremalnie mało anime. Nie, że mam coś... Tak, Radek się obraził.
Radek albo wyszedł po anime, albo na pieroga.
Nie, wyszedł,
pierogi mu upadły.
Ale... ja oglądam ekstremalnie mało anime, ale jeżeli chodzi o to, oglądałem The Grey Man. Lata temu. I uważam, że to jest super rzecz, jeżeli ktoś nie jest fanem anime, ale chciałby obejrzeć coś i zobaczyć, czy mu podejdzie, ale co jest takie łatwe do wejścia i jest prawdopodobnie młodszy od nas, bo tam to jest trochę tak, że zakładam, że jakbym to dzisiaj oglądał, to jakby rozterki bohaterów i to, że tam ktoś kogoś nie lubi, ktoś nie wie, jak zagadać do dziewczyny, coś tam, byłyby słabe, ale to jest właśnie takie łatwe jest wejście tego, bo to jest w ogóle, The Grey Man jest jak Wiedźmin, ale w steampunkowej Japonii, nie? W sensie jest tam taka ta ekipa ludzi, którzy mają jakieś dziwne moce i jak mają te moce, to polują na takie demony, które się pojawiają, no bez wchodzenia w szczegóły, nie? Ale to jest takie w zasadzie każdy odcinek to jest historia polowania na jakiegoś tam kolejnego z tych dziwnych demonów, bo są bardzo fajnie zaprojektowane te demony i no i tam masz tą ekipę bohaterów, którzy coś tam robią i polują na nie, więc to jest takie mega... To uważam, że to jest w ogóle mega fajna rzecz, bo jest łatwo wejść w nią, bo mnie często od anime odrzuca to, że są tak mocno osadzone w kulturze dalekowschodniej, która często jest dla mnie ciężka do zrozumienia może, w sensie na przykład nie kompletnie nie kumam japońskich RPG-ów. Dla mnie jakby, nie wiem, rzeczy, które tam są, czy w ogóle gier japońskich tak naprawdę, poza Pokemonami, nie? Większość rzeczy, które tam są, to jest coś, co jest dla mnie kompletnie niezrozumiałe, a to jest takie bardzo, mam wrażenie, że anime pod zachodniego widza, powiedzmy, takie, który skuma, okej, okay, jest grupa ludzi w steampunkowym świecie, polują na potwory i czasem troszkę wchodzi to w jakiś taki lekki horror, ale nie za bardzo, czasem trochę wątek miłosny, ale też nie za bardzo, więc takie spoko. Uważam, że jeżeli ktoś, mówię, nie wiem, ma 17 lat i chciałby zacząć coś z anime, a nie chce od razu się pakować w coś takiego... nie wiem, bardzo, że musiałby otaku zostać natychmiast, przepraszam, jeśli kogoś obraziłem, to The Grey Man wydaje mi się fajną rzeczą do oglądania. Wydaje mi się, że to jest naprawdę spoko. Teraz Radek powie, że to dla normików i chujowe, nie?
Nie, ja pamiętam The Grey Mana był spoko, ale odpadłem, bo dla normików. Ale nie no The Grey Mana też...
Nie mówcie tak, ja ostatnio powiedziałam, że Friends dla normików i tam już 3 osoby się obraziły.
Ja polecam cały czas My Hero Academia, bo to jest super przetworzenie przez Japończyków mitologii superbohaterskiej i wszystkich właśnie tropów związanych z tym gatunkiem i w taki bardzo fajny sposób. Tak jak już kiedyś zresztą mówiłem, Tiger i Bunny też jest cudowną zabawą tymi właśnie mechanizmami gatunkowymi superbohaterskimi. I zresztą Japończycy to mają zupełnie inne podejście, mają takiego nabożnego i takiego już wyświechtanego jak właśnie w Stanach Zjednoczonych, tylko próbują z tym coś fajnego robić, w jakiś fajny sposób komentować, szczególnie, że oni to patrzą przez taki pryzmat no, kultury mocno oddalonej od tego i nie żyjącej w taki sposób tymi bohaterami, nie? Oni mieli tych swoich tych Power Rangers, nie Power Rangers, to są ten Super Sentai i tych innych typów superbohaterów, jak albo Ultraman, albo takich. I to jest bardzo fajne, jak oni się dzisiaj biorą właśnie tych superbohaterów takich amerykańskich i chcą coś dopowiedzieć. Dlatego My Hero Academia, Tiger Bunny, super rzeczy.
Intryguje mnie, co robi Paweł.
Kylo Ren, wyjdź ze zlewu.
To ja tak mam, chodź. Bo Buffy włazi mi na ten, na kuchenkę indukcyjną i cały czas jest pi, i ona się patrzy, bo jest blokada, nie? I patrzy mi się w oczy, nie mogę wstać jej zgonić i siedzi i chcesz pi.
Może chce pieroga, daj jej pieroga.
Czasami słuchaj to pi, zaraz tylko wiesz, czekam kiedy się kawałek Rasmusa włączy, nie? In the Shadows. No. Zawsze cofająca się ciężarówka to jest kawałek In the Shadows, nie?
No, coś w tym jest. To,
nie musisz mówić tytułu, po prostu...
No, każdy wie, że o co chodzi, nie? Pi.
Dobra, słuchajcie, skończyliśmy część pytań i teoretycznie to byłby segment, w którym powinien być fanart, ale dostaliśmy ostatnio składającego się z 10 tipów komentarz, list od naszego stałego widza i wspierającego Lechusana. I słuchajcie, Lechu nie zadał nam żadnego pytania, więc stwierdziliśmy, że przeczytamy to na koniec właśnie. Dobra. Jako taki mały bonus.
Zamieniamy się w słuch.
Ja mam czytać, tak?
Tak.
Więc Lechusan pisze tak. Gratuluję pierwszych urodzin kanału. To wielki sukces dla waszej ekipy i na pewno wielka radość dla nas, waszych widzów. Pojadę w tym tipie trochę prywatą, ale po prostu korci mnie, żeby to napisać. 13 stycznia 2019 roku urodziła mi się córeczka i chyba śmiało możecie ją uznać za najmłodszego urodzonego słuchacza waszego kanału. Pamiętam, że jakaś kobieta słuchała was będąc w ciąży, ale to co innego. To prawda, mieliśmy słuchaczkę, która słuchała nas w ciąży, pozdrawiamy takuż.
Niech się odezwie, czy Lech dalej słucha.
Czy dalej słucha, czy dzieciom też słucha.
Tak. Bo Lechu sam tu przyklepuje pierwsze miejsce, jak coś, więc trzeba walczyć o swoje.
Przez ten rok nie miałem wiele wolnego czasu, więc gdy pojawiał się nowy materiał od was, a ja zajmowałem się małą, to bawiąc się, jedząc, raz nawet przy kąpieli, jednocześnie słuchaliśmy was. Może i za wiele z tego nie wyniosła, ale gdy podrośnie i będzie chciała nadrobić wasze wczesne filmy, powiem jej, że już nie musi, bo je widziała. A wiem, że będzie oglądać, bo jesteście uzależniający.
Nagle, wiesz, przypomni jej się jakiś tekst od Drakuli, czy o czymś. Skąd ja to znam, nie?
Albo coś dziwnego, typu Oscar, bibliotekarz, nie? No,
tak.
Później, a jakie pierwsze słowa, to będzie coś w stylu napisy końcowe?
Snyder Cut.
Najgorsze, a teraz mi się przypomniają wszystkie momenty, kiedy kurwuję i ludzie później mówią, że o, wy klniecie, a tam dziecko jakieś mnie słuchało. Nie.
Ale wychowa się.
Nie jakieś dziecko Lechusana, przepraszam, nie jakieś dziecko.
Jakieś dziecko
Lechusana.
Przez wiele lat byłem osamotniony w zaangażowaniu przy filmach, serialach czy książkach i nie miałem z kim pogadać w satysfakcjonujący sposób. Aż pojawiły się napisy końcowe i mimo, że nie rozmawiamy, to i tak samo słuchanie was sprawia mi radość i pozwala lepiej doświadczać popkultury.
O, ale rozmawiamy.
Było piękne, przy takim pięknym liście, akurat jak wymieniliśmy Oskara na Pawła, dostaliśmy taki list. Nie, bardzo miło.
Bardzo często się z wami nie zgadzam. Wy sami między sobą też się nie zgadzacie, ale w odróżnieniu od innych kanałów tego typu jest u was kultura i tolerancja dla innego zdania. Nawet gdy ostro jedziecie po moich ulubionych filmach, to zawsze zaznaczycie, że mimo iż to dla was chłam, to nic złego, że komuś może się podobać i za to wielki szacunek. Wow, ja ci bardzo dziękuję, że to napisałeś tak totalnie poważnie, bo mam wrażenie, że właśnie wiele osób ma problem z tym, jak mamy zdanie inne od nich, albo w ogóle jak też my mamy różne zdania. Dostaliśmy dzisiaj komentarz, że nie powinniśmy zapraszać Oscara do filmów o Star Wars kolejnych, bo jemu się nie podoba, no nie? I ktoś nie jest w stanie słuchać, że Oscarowi tak, się nie podoba.
A w momencie, w którym na przykład wrzucamy znowu, pojawiają się, nie wiem, 3 osoby w jakimś filmie i mają podobne zdanie, no to powinniście zaprosić kogoś, kto ma inne zdanie, nie? A teraz to jest, że o nie, nie zapraszajcie Oscara, bo on się z wami nie zgadza.
Ale w ogóle, jeszcze mówią, że Oscar, wiesz, najgorszy, żeby go nie zapraszać do Gwiezdnych Wojen, bo Radek i Łukasz to tak, wiesz, jednak jakoś wypoziomowane mają tą niechęć do tych Gwiezdnych Wojen. Jak? Przecież to ja w każdym filmie jadę po tych Gwiezdnych Wojnach. Dajcie mi jeszcze 2 godziny, to mogę tu siedzieć i cały czas na nie, wiesz, jechać. A nie, powiedzą, że Oscar bardziej i Oscar jest gorszy. Nie, ja jestem największym tutaj...
Ty możesz hejtować, a i tak wychodzi potem, no nie, dobra, to czekam.
Nie, właśnie nie czekam, te Gwiezdne Wojny to jest ścierwo.
No wracając, bardzo się cieszę, że właśnie, kurczę, Lechu na przykład potrafi nas słuchać, nawet jak się z nami nie zgadza i ja mam nadzieję, że więcej osób potrafi nas słuchać, nawet jak się z nami nie zgadza, bo to nie o to chodzi, żeby się zawsze z nami zgadzać, tylko właśnie może, żebyśmy pokazali, nie wiem, inną stronę czegoś, czy właśnie, żeby ktoś z ciekawości mógł się dowiedzieć, czemu na przykład nam się nie podobało, albo czemu nam się podobało, jeśli sam ma zupełnie odmienne zdanie, więc tak, uczmy się nie zgadzać ze sobą.
To na przykład to dziecko nie ma wyboru. Musi słuchać, nawet jak się nie zgadza. Może się wkurwia w środku tam, wiesz.
Już nie mogę słuchać tego.
Znowu słuchać tego Oscara. Od razu ono już tam klepie w brzuchu, wiesz, koniec, znowu opydo. Nie?
To znowu. Ale a propos dzieci w ogóle, bo ja mam doświadczenie już w tej kwestii, dlatego, że mam przynajmniej te 3 znajome pary, które słuchały moich filmów na YouTubie w momencie, albo podcastów, na przykład usypiając dziecko gdzieś tam wieczorem, mając małe dziecko, ten. I każde z tych dzieci przyzwyczaiło się do tego stopnia, że wiecie, jak rodzice je usypiają, no to puszczają sobie gdzieś tam mnie, jak gadam, podcast. I te dzieci się, tam odwrotna, nastąpiła odwrotna reakcja, że dzieci zaczęły usypiać lepiej, jak mnie słuchają, nie? Więc po pewnym czasie rodzice zaczęli puszczać mnie, bo dziecko się uspokajało wtedy. I nagle jest tak, że ja przychodzę do jakichś znajomych, a tam dziecko się, wiesz, no dziecko płacze, ja przychodzę, mówię dzień dobry, a dziecko, kto to jest?
A dziecko zasypia
od razu,
przychodzi, ktoś się chyba włączył, nieprawdziwy, nie żyje, nie człowiek, to nie ten dźwięk. Więc uważajcie, bo za chwilę się okaże, że tam jak ktoś przy dzieciakach słucha tej napisów końcowych, to za chwilę się okaże, że to dziecko się nauczy i będzie w stanie zasypiać tylko przy napisach końcowych, a jeszcze będzie miało ulubione odcinki. A wiecie, jak to jest z dziećmi? Jak dziecko ma coś ulubione, to trzeba w kółko puszczać. I na przykład w kółko ten odcinek, gdzie Oskar narzeka na Gwiezdne Wojny. W kółko, to jest ulubione, tylko przy tym zasypia. Już nie możesz wytrzymać, już po prostu wiesz, ale nie.
Szczególnie lubisz Gwiezdne Wojny, nie? Lubisz Gwiezdne Wojny, a tu Oskar w tle, nie?
Bo to dziecko tylko przy tym zasypia.
No, albo no, te twoje...
Uważajcie, do czego się dzieci przyzwyczajają, bo dzieci tak działają.
Albo ten odcinek, jak Oskar mówi o znaczeniu Oscarów.
Gorzej, albo wiesz, albo gorzej, jak dziecko zasypia tam gdzieś w pokoju przy dźwiękach Oscara, tutaj chcesz chwilę prywatności dla siebie i słyszysz cały czas Oscara, jak tam napierdalasz Gwiezdne Wojny.
Ten nasz odcinek Gwiezdnych Wojny, a nienawidzisz, jak ktoś przerywa. Wiesz?
O Jezu, ten odcinek, gdzie Paweł przerywa, krzyczy. Zmieni odcinek. Tak. Dobra, dokończę list, bo to jeszcze nie wszystko. Nie miałam jeszcze okazji nigdy być na live, bo zawsze pracuję wieczorami. A jak raz wyjątkowo miałem wolne w dzień live, to go przesunęliście.
Niechcący, naprawdę.
Ale w końcu się pojawię, obiecuję. Tylko już chyba nie będzie mnie stać na zbyt wiele pytań. Spoko, no Lechu, jakby ty już zapłaciłeś do końca życia, jakby już się tutaj
Lechu,
wiesz...
Lechu, miał swój odcinek przecież.
Kończąc...
Lechu, tylko dodam, Lechu, napisz, kiedy masz wolne, jak będziemy planowali live'a, to się spróbujemy dostosować, żebyś raz był chociaż.
Tak, popieram Radka. Zobaczymy, co da się zrobić. Kończąc, dziękuję, że jesteście i życzę wam wszystkim samych sukcesów w przyszłości.
O, to Paweł też się załapał. Bardzo
PS.
Fajnie.
Po epizodzie 9 nie miałem dziwnych snów, ale teraz, gdy słucham utworu AC/DC Thunderstruck, to mam przed oczami Imperatora i jego światełko do nieba.
Ja ponieważ...
Film by zyskał, jakby tam faktycznie była Thunderstruck, jak Imperator wali tym piorunami. Wtedy było na pewno...
Ja szanuję, ponieważ szanuję też gospodarza, to też chciałbym życzenia sukcesów też chciałbym przekazać do Oskarowi, bo ja już osiągnąłem jakieś, a Oskar jeszcze w życiu żadnych, więc niech ma chociaż jeden.
Teraz...
Masz szczęście, że Oskar nie ogląda naszych odcinków, których nie jest. Bo on do dzisiaj nie wie, o co chodzi z bibliotekarzem.
To mi się wydawało właśnie, nie? Ktoś wie? Czy ktokolwiek wie? Czy to jest tak, że...
Nie, najlepsza była osoba, która tłumaczyła, pytała Oskara w komentarzach, w jakiej bibliotece pracuje.
Bo on pracuje w jakiejś bibliotece. Konkretnej.
Ale w ogóle pod tym moim filmem, że Oskar... pod tym moim obrazkiem, że nałożyłem twarz Oskara na plakat bibliotekarza, ktoś odezwał się ten koleś, który chyba, tak mi się wydaje, że to ten koleś, który dał tego tipa i napisał, że się cieszy, że to ten jego komentarz wywołał taką reakcję.
Nigdy nie wiesz, nie? Po prostu kiedy twój głupi komentarz, nagle głupi komentarz, w sensie to coś, co było kompletnie bez zaczepienia w czymkolwiek i tak po prostu rzucone, nagle chwyci i się staje memem i nagle Oskar jest bibliotekarzem.
No ale nawet właśnie Lechu San jest postacią w naszym uniwersum, nie wiem na ile Paweł tam śledził nasze wszystkie Q&A, no, bo były fanarty już z Lechu Sanem, tak więc tak to się czasem dzieje.
Nie, no słuchaj, ja jestem fanem Lechu Sana, ja myślę, że Lechu San jest bardziej rozpoznawalny niż ja w internecie na przykład, nie? Na tym etapie już.
Myślę, że było więcej fanartów z Lechu Sanem niż z Pawłem.
Niż ze mną, tak.
Jest Paweł Pydo, Pietrek Piłeczka i Lechu San.
Pietrek Piłeczka, ja w ogóle... Ja nie mogę wytrzymać tego, jak Łukasz szkaluje Pietrka Piłeczka, bo ja uważam, że Łukasz po prostu nie rozumie minimalizmu, brutalizmu. To jest... Słuchajcie, ile fanartów zapamiętaliście tak jak Pietrka Piłeczkę?
Tam kiełbasa w rogu była, ja pamiętam.
Pamiętacie też taką scenę w Daredevilu, jak ten, jak on się tam nazywa, Onofro, czy coś tam tłumaczy, tam jest cały wątek tego, jak on się nazywa ten koleś?
Onofry, Zagłoba to był.
Onofry, jak on się nazywa?
Donofrio.
D'Onofrio, tak? O, wiem, tak. Znaczy, tłumaczy, tam jest cały ten wątek, dlaczego ten obraz jest biały i z czym mu się on to kojarzy i tak dalej, tak? I wtedy w tym serialu dowiadujesz się, że ten biały obraz to nie jest dla niego tylko kawałek płótna pomalowanego na biało.
To jest Piotrek Piłeczko dla niego.
Emocje, tak? No i Oskar, znaczy Oskar, przepraszam, odruchowo od Oskara krytykuję, ale Łukasz traktuje sztukę dokładnie na takim samym poziomie. O, no nie, no kółko, trójkąt to musi być słabe. Dobre, co jest dobre? Bitwa pod Grunwaldem, nie? To dobra, to jest prawdziwa
sztuka. Rama Rasławicka.
Nie. Tak, no, a tutaj brutalizm, prostota, ale to wywarło wrażenie, tak? Zostawiło po sobie ślad, jest opowiadane na kolejne sposoby, jest przemalowywane w różnych stylach, tak? Stworzyło coś nowego, to nie był kolejny taki sam fanart, to było coś, co zaskoczyło
i zresztą
rozbiło kompletnie kulturę w tym momencie.
Dokładnie wszystko to, co... Ale... Okej, okay,
słuchaj, tylko dodam, że ta kiełbaska, która tam jest, to nie jest zwykła kiełbaska, to jest Ludwiczek Kiełbaska, również osoba z naszego zwiniętego uniwersum.
A to wszystko to, co powiedziałeś, można by, nie wiem, można powiedzieć o The Room. A czy The Room to sztuka?
Tak.
Sztuka dobrego filmu.
Coś jest tak bardzo złe, że się o tym mówi, no to się mówi o tym, że
nie ma,
jest
nie
złe.
Nie ma rzeczy, są tylko niedocenione. No. Albo tylko Hitler jest zły. Hitler
to zależy od poziomu tego, ale... od punktu widzenia tego, kto uważa, że to jest złe. Jakby co sprawia,
nie, no,
że
są złe rzeczy, kurde, nie, jest tyle złych rzeczy, przepraszam.
No tak, jest sporo złych rzeczy. Nazizm na przykład.
No mówię, no Hitlera pierwszego powiedział,
ale
że no
zobacz, co sprawia, że Drum jest złym filmem? Dlatego jest złym filmem. Słuchaj, jest złym filmem, dlatego że przykładasz go do odbioru rzeczywistości, który jest ogólnie przyjęty.
No tak,
nie?
Do konsensusu jakiegoś, no i tak samo.
Tak, no ale wiesz, ale ten, jak on się tam nazywa, ten, który stworzył Drum? Tommy Wiseau ma inny odbiór rzeczywistości, więc z jego punktu widzenia The Room jest dobrym filmem na przykład. I kim my tak naprawdę jesteśmy, żeby powiedzieć, że ten nasz punkt widzenia jest bardziej wartościowy, nie, albo prawdziwszy, bo nas jest więcej.
Jesteśmy na pisy takie końcowe.
To jest, no.
Mamy cały kanał o tym. Ale zapamiętam swoje wypowiedzi Onofro, bo to brzmi jak przeciwnik doktora Strange'a. Wielki Onofro, czarownik.
Ale totalnie Onofro mógłby za głowę zagrać, nie?
Tylko zgubiłem tylko jedną literkę, tak?
Dobrze, kochani. Kończymy, pora się zwijać. Dziękuję jeszcze raz Lechowi za jego list i za jego życzenia, bo jeśli ktoś przegapił, to w tym tygodniu obchodziliśmy rok. W chwili, kiedy słuchacie tych słów, to było parę dni temu. W chwili, kiedy my nagrywamy te słowa, to będzie jutro. Tak więc żyjemy w takim tygodniu urodzinowym, trochę przed, trochę po. Przypominamy o naszej aukcji na WOŚP, którą znajdziecie na Allegro. Link będzie na fanpage'u i w opisie tego filmu powinien być. Przypominamy, że możecie wysłać nam pytania na tip and donation, czyli link w opisie napisy.pl/hajs. Jeśli zadajecie nam takie ogólne pytania, no to one będą w tym weekendowym Q&A. Jeśli zapytacie o coś bieżącego, o co możecie też pytać podczas premier w ramach superchatów, no to będziemy na to odpowiadać w ciągu tygodnia w takich wideo towarzyszących, gdzie właśnie zbieramy te pytania z superchatów.
Już
i jeśli
było.
Są jakieś z tipów, to wtedy też. No i co? Zapraszamy do udziału w naszych premierach, które są codziennie o 20. Q&A nie jest w formie premier, no bo to by było już takie...
No głupie, no.
Tak, o poziom za dużo, ale inne materiały staramy się puszczać w formie premier.
To już by była przesada po prostu.
Niektóre puszczamy w formie live'ów, więc na nasze live'y oczywiście też was zapraszamy. Jeśli coś mamy w planach, no to wszystko ogłaszamy na naszym fanpage'u. I nasz e-mail, jeśli ktoś chciałby nam coś fajnego przysłać, jakąś swoją twórczość, to napisyka@gmail.com. Dziękujemy Pawłowi za pełnienie roli bibliotekarza, bo każde napisy potrzebują swojego bibliotekarza.
Właśnie ja muszę już lecieć, bo za 5 minut gram Dungeons and Dragons z Oskarem.
No, powodzenia.
Nie mów mu rzeczy, bo będzie oglądał z pasją ten odcinek.
Nie mów mu, że nic nie osiągnął.
Nic mu nie powiem.
A później znowu będzie najgorszy moment, jak ludzie będą mówili jakieś rzeczy, on nie będzie wiedział, o co chodzi, że znowu go pedagog szkaluje. Znowu porobiłeś.
Oprócz Pawła był ze mną Łukasz Stelmach, Radek Pisula, ja się nazywam Marta Najman. Śledźcie dalej napisy końcowe, trzymajcie się, cześć!